Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie wywiad z metropolitą Rygi, który poprzedzimy wiadomościami ze Stolicy Apostolskiej. Na wtorkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Misja w metropolii tej nowej inicjatywie duszpasterskiej papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji poświęcono wczorajsze spotkanie europejskich kardynałów i biskupów w Watykanie. Przybyli oni z 11 wielkich miast naszego kontynentu, w tym z Warszawy biskup Piotr Jarecki. Do siedziby powstałej w ubiegłym roku dykasterii zaprosił ich jej przewodniczący arcybiskup Rino Fisichella.
Jest to jedna z inicjatyw, które Papieska Rada do spraw nowej ewangelizacji wprowadza w życie w najbliższych miesiącach. Nazwaliśmy ją misją w metropolii, gdyż byli z nami kardynałowie i biskupi z różnych wielkich miast, na razie tylko europejskich. Spotkaliśmy się, by razem uzgodnić, jak prowadzić nową ewangelizację w sytuacji kryzysu, w jakiej znajduje się Europa. Nie zapominajmy, że były dwa synody biskupów dotyczące Europy w 1991 i 99, a w roku 2003 błogosławiony Jan Paweł II napisał adhortację apostolską Ecclesia in Europa. Obecna inicjatywa jest po tej samej linii, na tej samej fali. Będzie miała dwie fazy. Wysiłki zwyczajnego duszpasterstwa skierowane przede wszystkim na formację, a w Wielkim Poście przyszłego roku w 11 wielkich miastach Europy będą rozwijane równocześnie te same inicjatywy misyjne. Myślę, że na tym polega oryginalność tego pomysłu, danie znaku, że są to działania wspólne i równoczesne. Jednym słowem jest to pierwsza odpowiedź na to, o co prosił nas papież na naszej pierwszej sesji plenarnej, o przezwyciężenie fragmentaryzacji i dawanie znaków jedności.
Msza z okazji rozpoczęcia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej została odprawiona w Bazylice Świętego Piotra. Liturgii z udziałem dyplomatów akredytowanych przy Watykanie przewodniczył sekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami, arcybiskup Dominik Mamberti. Mszę zorganizowano z inicjatywy ambasador Hanny Suchockiej.
Msza święta została osadzona we wspomnieniu świętego Benedykta i arcybiskup Mamberti przypomniał w swojej homilii, oczywiście bardzo ogólnie, sylwetkę, ideę świętego Benedykta, a także fakt, że to on został uznany przez Pawła VI za pierwszego patrona Europy. Była to taka dobra okazja przypomnieć sobie ideały, to dążenie do jedności, do wspólnoty. Po zakończeniu mszy świętej przeszliśmy do grobu Jana Pawła II, wszyscy ambasadorowie z arcybiskupem Mambertim, który modlił się za Europę, za nas wszystkich, za wszystkie narody. Także myślę, że to był ważny akt, bo kiedy mówimy o Europie, kiedy myślimy o Europie i podejmujemy tyle różnych działań dla Europy, musimy także pamiętać o tym wymiarze transcendentnym i pamiętać o tym, o czym mówił Jan Paweł II, że Europa budowana bez wyraźnego osadzenia w wartościach, odniesienia do swojej tradycji, która ma głębokie korzenie chrześcijańskie, jest Europą budowaną na piasku.
Jak podkreśla ambasador Suchocka, nabożeństwa z okazji ważnych dla Europy i Unii okazji sprawowane są także w Brukseli. Msza w Watykanie z udziałem dyplomatów z całego świata miała rozszerzyć perspektywę wyzwań polskiej prezydencji także poza stary kontynent.
Moim gościem jest ksiądz arcybiskup Zbigniew Stankiewicz, metropolita Rygi na Łotwie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rozmawiamy tuż po nałożeniu paliuszy, po tej uroczystości, która w jakiś sposób wieńczy proces nominacji, święceń, ingresu, objęcia władzy. Ojciec Święty mówił o tym, że w tej władzy pasterskiej bardzo istotną rolę odgrywa właśnie więź z następcą Piotra. Odgrywa rolę ta komunia kościelna. Jak to ksiądz arcybiskup przeżywa?
Właśnie widzę, że to jest jednym z licznych charyzmatów, ale bardzo istotnym charyzmatem Kościoła katolickiego. To jest charyzmat jedności. I właśnie ta jedność z Ojcem Świętym jest nadzwyczaj istotna, bo właśnie w tym środowisku postkomunistycznym panuje duży indywidualizm. i dlatego jest potrzebne coś, co ludzi łączy, co jakoś ich energię uruchomi w tym samym kierunku. I właśnie osoba Ojca Świętego i nauczanie Ojca Świętego ujednolica te wysiłki poszczególnych osób, poszczególnych wierzących.
Gdy chodzi o kościół na Łotwie, często ma się wrażenie, przynajmniej kiedy ja bywałem na Łotwie, że jest to kościół taki bardzo swoisty. Kościół, który troszkę żyje jakby z boku, własnymi problemami, troszkę własnym środowiskiem. Czy ta jedność kościelna właśnie z Ojcem Świętym, z Kościołem Powszechnym, czy nie jest jakimś wyzwaniem w tym momencie dla kościoła na Łotwie?
Nie, na pewno jest wyzwaniem. I tutaj no takie dwa malutkie kroczki w sumie uczyniłem, żeby budować tę jedność. Jeden to jak była moja konsekracja biskupie w ubiegłym roku, w sierpniu, to w moim sercu było pragnienie zaprosić biskupów sąsiednich krajów. I tych biskupów, których znam po prostu, też takich dalszych trochę. I rzeczywiście zaprosiłem i większość z nich przyjechała. I jeden z biskupów litewskich powiedział tak, my mamy taką komisję roboczą przy komisji konferencji Episkopatu Litwy i Polski. Po kilku biskupów z każdej strony. I czy nie moglibyśmy się spotkać na Łotwie tym razem? Ja mówię, bardzo chętnie. Oni we wrześniu przyjechali na Łotwę i byli bardzo zadowoleni. Zobaczyłem duży sens w takiego rodzaju kontaktach i poprosiłem po uzgodnieniu właśnie też z naszymi biskupami na Łotwie, czy oni nie zgodziliby się, że też będzie reprezentant Łotwy. Ksiądz arcybiskup Kondrusiewicz z Białorusi taką samą prośbę wystosował do nich. I obydwie konferencje episkopatu rozpatrzyły te prośby i odpowiedzieli pozytywnie. I właśnie do Rzymu teraz przyleciałem z Gdańska. W Gdańsku już było kolejne spotkanie, bo te spotkania są dwa razy w ciągu roku. I właśnie było to spotkanie, gdzie patrzyliśmy, jaki jest kościół w Gdańsku, diecezja. I zobaczyłem, że naprawdę możemy bardzo na tym skorzystać. Już księże biskupi wyrazili chęć następnym razem znów na Łotwie się spotkać w Agłona, w naszym sanktuarium maryjnym, bo widziałem, że oni, patrząc, co u nas się dzieje, zobaczyli też pewne rzeczywistości, których nie ma znów u nich, na przykład ekumenizm. Ale na przykład strona socjalna Caritasu, to co w Gdańsku widziałem, chce wzorować się na czymś takim, albo te tak zwane okna życia, które teraz powstają. No, nie mamy takiego okna jeszcze. Gdzie matki, które porzucają swoje dzieci, mogą zostawić to dziecko i ono, no, zamiast wrzucić do śmietnika, po prostu zostawią w tym oknie, gdzie od razu włącza się alarm i osoby przychodzą, zabierają i opiekują się tym dzieckiem. Także to pierwszy taki malutki kroczek w stronę bardziej ścisłej współpracy. I na przykład trochę ponad miesiąc temu byłem na 50-leciu biskupa prumińskiego w Żytomierzu, gdzie zapoznałem się z biskupami z Ukrainy. Parę tygodni temu byłem w Witebsku i w Mińsku, gdzie zapoznałem się z episkopatem w Białorusi. W zimie brałem udział w rekolekcjach dla biskupów litewskich, czyli tak kolejno nawiązuję kontakty, no i chcę współpracować.
Czy jest to zapowiedź jakichś może większych projektów regionalnych?
Tak, bo kilka miesięcy temu zrodził się pomysł zorganizować Światowe Dni Młodzieży w Rydze. I po takim poważniejszym zastanowieniu się doszedłem do wniosku, że Łotwa sama nie podoła temu. Bo Łotwa, teraz mieliśmy spis ludności, naliczyli 1 900 000 zamiast 2 700 000 przed 20 lat. Czyli 1 000 000 nie jesteśmy w stanie przyjąć, ale prezydent entuzjastycznie podszedł do tego, premier też, mer Rygi też. I to by było możliwe przy współpracy regionalnej. Właśnie łącznie z Litwą, Polską, Białorusią i Estonią i może zachodnią częścią Rosji. I na przykład ksiądz arcybiskup Kondrusiewicz bardzo entuzjastycznie do tego podszedł. Ksiądz arcybiskup Paolo Pezzi, metropolita Moskwy, też bardzo entuzjastycznie na to zareagował. I już rozmawiałem z biskupami właśnie w ramach tej komisji mieszanej, biskupami Polski i Łotwy i Litwy. I zaprezentowałem ten projekt. Niektórzy z nich reagowali entuzjastycznie, niektórzy zaczęli się zastanawiać, ale poprosiłem, żeby oni to zaprezentowali dla swoich episkopatów. I to by była możliwość właśnie współpracy regionalnej, bo dotychczas ja przynajmniej nie miałem takiej informacji, że którekolwiek z tych Światowych Dni Młodzieży byłyby organizowane wspólnie przez kilku krajów. I to by była możliwość po pierwsze poruszyć to nasze środowisko postsowieckie, bo na przestrzeni postsowieckiej jeszcze tych dni nie było. To jest po pierwsze, a po drugie właśnie wyrwać z izolacji te nasze poszczególne kraje.
No i zmobilizować młode pokolenie, które też nie jest zbyt widoczne w życiu kościelnym, prawda?
Może powiedziałbym tak, że w większości parafii rzeczywiście, może większość, przeważająca większość jest starszych osób, ale jak znajdzie się taki duszpasterz entuzjastyczny, który zdoła trafić do młodzieży, na przykład przy naszej katedrze w Rydze mamy jednego wikariusza, młodego, dynamicznego, i on tak potrafił przemówić do młodzieży, że oni chodzą, patrzą jak na tęczę na niego, i mężczyźni w sile wieku, no, młodzi, i kobiety, dziewczyny, po prostu jest możliwe, tylko trzeba...
Trzeba coś ruszyć.
Trzeba coś robić. Trzeba coś robić i mieć ogień w sercu i w głowie troszeczkę coś.
Kiedy byłoby możliwe takie spotkanie? Kiedy, w którym roku?
No ja tak przymierzam się na 2017 rok. Ale przed chwilą słyszałem, że następne Dni Młodzieży możliwe, że będą nie za 3 lata, a za 2. A znów kolejne za 2. Czyli może być nawet za 4 lata, a nie za 6.
A więc byłaby szansa na takie wydarzenie regionalne, międzynarodowe, młodzieżowe, które by mogło pchnąć do przodu duszpasterstwo i cały Kościół.
Tak, bo rok temu na mszy świętej ingresu sformułowałem mój cel strategiczny, czyli odrodzenie duchowe Łotwy. I żeby to odrodzenie mogłoby się dokonać, to potrzebne są takie 3 jakby warunki wstępne, albo 3 wymiary, powiedzmy, ma. Pierwszy to jest wymiar materialny, czyli minimum to, co jest potrzebne dla człowieka, dla przeżycia. Drugi wymiar to jest wymiar kultury, żeby kultura nosiła w sobie wartości, no te, które pochodzą z Ewangelii, a nie, czyli cywilizację życia, a nie cywilizację śmierci. I trzeci wymiar, ściśle duchowy, czyli to jest ta nasza komunikacja, ta więź z Panem Bogiem. No i żeby to odrodzenie duchowe mogło się dokonać, to Łotwa potrzebuje też dużo impulsów. I ja bym powiedział, coraz mocniejszych. Jeden taki, no to był malutki impuls, ale miałem naprawdę dużą satysfakcję. Bo 1 maja zorganizowaliśmy konferencję razem z Uniwersytetem Państwowym i w dużej auli uniwersytetu, tam gdzie w 1993 roku przemawiał Jan Paweł II do naszych elit, czyli kultury i nauki, tam zaprosiliśmy prezydenta, premiera, marszałka parlamentu, ministra kultury, najlepszych aktorów Łotwy i oni czytali tryptyk rzymski Jana Pawła II, przetłumaczony na łotewski, ale w bardzo dobrym tłumaczeniu. Najlepszego pianistę Łotwy o międzynarodowej sławie. I po prostu to było, prawie 4 godziny trwała ta konferencja. I to było tak, sztuka na przemian ze słowem. Poprzemawiały też te autorytety państwowe i ja widziałem, jak ludzie wychodzili z tej konferencji i byli po prostu tak podbudowani jak na skrzydłach. I w sumie potrzebujemy takich impulsów. No to był malutki impuls na 500 osób, bo tam 500 osób w tej sali się mieści i tak, to były, większość to były elity, które były zgromadzone. No ale Światowy Dzień Młodzieży, no to by był taki impuls, który by poruszył całą Łotwę. A jako próbę generalną to trzeba by było zorganizować Dni TZ, bo to jest do 70 tysięcy.
Jest na to też szansa?
Tak, tak. Bo
zima jest sroga na waszych terenach.
No tak, no ale trzeba próbować, bo w każdym razie ta wspólnota z TZ, ona wymaga, żeby tam to zaproszenie było podpisane przez 2 biskupów różnych wyznań. I ja w ciągu najbliższych tygodni zamierzam się spotkać z arcybiskupem luterańskim, z którym mam bardzo dobre relacje, no i zaproponować mu, żebyśmy to podpisali razem.
Czy ten arcybiskup miałby ochotę też w jakiś sposób uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży?
Myślę, że tak. Na przykład z nim już uzgodniłem, że będziemy starali się zbudować kościół uniwersytecki, bo uniwersytet teraz buduje nowy kampus, bo dzisiaj jest rozsiany po całym mieście, a oni dostali ziemię, gdzie mogą zbudować całość. I rektor się zgodził, że my budujemy kościół dla wszystkich wyznań głównych na Łotwie. Czyli taki projekt ekumeniczny.
A prawosławni, jak się zapatrują na to? Oni często tak właśnie z boku bardzo.
Prawosławni też się zgodzili. Jak za pierwszym razem rozmawiałem z ich metropolitą, to taki był powściągliwy, a za drugim razem on nawet nie spojrzał na swoich doradców, a wiedziałem, że coś go poruszyło i spontanicznie odpowiedział: zgadzam się.
Kiedy mówimy o duszpasterstwie uniwersyteckim, akademickim i dialogu w ogóle ze współczesnym światem, jak wygląda na Łotwie taki dialog? Widzimy, że są te szczeliny takie, przez które Kościół dość łatwo dociera. I to niespodziewanie łatwo, kiedy ten impuls taki duchowy bardzo ludzi podnosi.
No niestety na uniwersytecie nie ma kapelana katolickiego. Był kapelan luterański, który w końcu okazał się innej orientacji i został pozbawiony tego stanowiska. Bo zadeklarował się oficjalnie przed jakimiś tam 8-10 laty. Czyli tak, kapelana nie mamy, ale właśnie jeżeli zbudujemy ten kościół, to tam trzeba będzie
przy
kapelana.
Przy nim
będzie kapelan. I to będzie możliwość już pracy z 10 000 młodych ludzi, którzy będą po latach po prostu decydowali o losach Łotwy.
Czy obecny kryzys, który też ma przełożenie ekonomiczne, także polityczne, czy jest pewną szansą? Bo kryzys to jest właśnie nawet z greckiego języka, jest to pewien rodzaj takiej sytuacji, w której człowiek staje w prawdzie. Czy jest szansa na to, że społeczeństwo łotewskie spojrzy na siebie troszkę z innego punktu widzenia, właśnie otworzy się na takie ruchy, na takie wydarzenia wielkie, by to odrodzenie nastąpiło?
Ja pamiętam, w jednym z wywiadów powiedziałem tak spontanicznie, że nadzieja oparta na koncie bankowym jest wątła. I to potem widziałem w internecie, było opublikowane jako powiedzenie, to no takie popularne, które jest do zastanowienia się. Czyli widzę, że kryzys jednak rzeczywiście w jednej części społeczeństwa przymusił ich, pobudził ich do tego, żeby zaczęli się zastanawiać, bo zobaczyli, że życie oparte na pieniądzach niestety jest kruche. I zaczęli się zastanawiać, a co jednak jest trwałe. I w jednej części jednak to spojrzenie idzie w kierunku wiary.
Czyli perspektywa pewnego odrodzenia jest całkiem realna.
Tak, uważam, że tak, że wiadomo, to jest wyzwanie bardzo, bardzo trudne, ale uważam, że to jest realne. Ale to jest realne tylko przy współpracy bardzo szerokiego grona osób. Bo ja zapraszałem do współpracy nie tylko katolików, ale chrześcijan innych wyznań. I nawet po prostu ludzi dobrej woli.
Miejmy nadzieję, że tak będzie, że się uda zrealizować przynajmniej te marzenia dotyczące spotkań młodzieży na skalę europejską i na skalę światową.
No, miejmy nadzieję. I jeszcze chciałem dorzucić, jest jeden warunek wstępny odrodzenia duchowego i to powiedziałem w moim pierwszym wywiadzie, który był po dosłownie pół godziny, czy tam kilka minut po ogłoszeniu mojej nominacji przez księdza kardynała Janisa Pujace. Jak zostałem zapytany o moich priorytetach, to powiedziałem, że tak, priorytety są wewnętrzne i zewnętrzne. Te zewnętrzne są najbliższe i strategiczne. O strategicznym to już omówiliśmy. Ale powiedziałem, że moim priorytetem numer jeden to będzie dbanie, staranie się o moją wewnętrzną wolność, żeby nawał obowiązków nie potrafił mnie wciągnąć, i wewnętrzna więź z Panem Bogiem i wewnętrzna jedność z Bogiem. To jest warunkiem numer jeden odrodzenia.
To jest ważne. Księdza arcybiskupa można spotkać zresztą w parku w Rydze nad fosą miejską w okolicy tego wzgórza zamkowego. Czy takie obcowanie z rzeczywistością pomaga trochę oderwać się od...
Na pewno, bo naprawdę... Powiedziałbym, że walczę o to, żeby codziennie przespacerować się trochę i tak oderwać się od tego, w czym cały czas nam tkwisz.
Z metropolitą Rygi, arcybiskupem Zbigniewem Stankiewiczem rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.